Dzień dobry, witam. Dzisiaj moim gościem jest Artur Nycz, radny województwa zachodniopomorskiego i dyrektor Biura Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I od spółdzielni i od mieszkań zaczniemy dzisiejszą rozmowę. Dlaczego spółdzielnie mieszkaniowe budują tak mało mieszkań?
Przede wszystkim dlatego, że są, że od wielu lat spółdzielnie mieszkaniowe no, są w stanie permanentnych zmian prawnych. Od wielu lat mamy bardzo niestabilny stan prawny i tak naprawdę dzisiaj trudno powiedzieć, co przyświeca tym zmianom prawnym. No nie można, jeżeli się popatrzy na to, jak się dzisiaj kształtuje prawo dotyczące spółdzielni, no to można powiedzieć, że to jest wypadkowa przypadku. Znaczy tak jak się tam posłom zagłosuje i zgłosi poprawkę, tak to przechodzi. Więc my od wielu lat można powiedzieć, że w spółdzielniach mieszkaniowych mamy kryzys prawny, polegający rzeczywiście na ciągłym takim komplikowaniu życia. Efektem tych zmian jest to, że tak naprawdę spółdzielnia mieszkaniowa została sprowadzona dzisiaj do roli dewelopera. To znaczy, jeżeli ma budować, no to na zasadach deweloperskich. No a trzeba zauważyć, że spółdzielnia inwestuje, czy też ryzykuje w pewien sposób no, środkami finansowymi swoich członków. Więc tutaj tego typu podejście no, powoduje, że spółdzielnia nie do końca jest, spółdzielnie mieszkaniowe nie do końca są zainteresowane inwestowaniem na takich samych zasadach jak deweloper. No, do czego innego spółdzielnie zostały powołane, natomiast rzeczywiście od wielu lat no, mamy jakby likwidację tych przepisów, które służyły inwestowaniu przez spółdzielnie, a wprowadzaniu przepisów, które skutecznie to ograniczają.
W 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Ustawodawca zdecydował między innymi, że członkostwo w spółdzielni powinno powstawać z mocy prawa i przysługiwać wyłącznie osobie związanej węzłem prawnym ze spółdzielnią. Strasznie to zagmatwane. Komu te zmiany mają służyć? Czy one polepszą nam, zwykłym ludziom?
No to jest nowelizacja z zeszłego roku tak naprawdę no jest najlepszym przykładem złego tworzenia prawa. To jest nowelizacja, która jest pełna dziur, luk prawnych, przepisów bardzo trudnych do interpretacji, z którymi wszyscy będziemy się borykać, a w ostatecznym rozrachunku to członkowie będą mieli z tego tytułu jakby problemy, no bo to tak naprawdę dotyczy ich praw i obowiązków. Im często.
Ale jakiego typu to mogą być problemy?
No, na przykład jeżeli chodzi o to automatyczne członkostwo, jest to do tego stopnia niedookreślone i że wszyscy dzisiaj nie wiemy, może inaczej, żeby określić, kto jest tym członkiem spółdzielni, to spółdzielnia dzisiaj musi dysponować informacjami bardzo prywatnymi dotyczącymi życia małżonków, takimi jak to, czy mają rozdzielność majątkową, czy są majątki osobiste pomiędzy małżonkami. Czy jest rozwód, czy go nie było. Więc to są takie informacje, no, co do które spółdzielni do bieżącego funkcjonowania nie są potrzebne i też nie ma do nich dostępu. To znaczy, jeśli członkowie o tym nie poinformują, to spółdzielnia wiedzieć o tym nie będzie. I w ostatecznym rozrachunku może dojść do sytuacji, że ktoś przyjdzie na walne zgromadzenie, będzie twierdził, że jest członkiem.
Natomiast, a członkiem nie jest.
A członkiem nie jest, bądź członkiem jest, natomiast tej wiedzy nikt nie ma. Dla takiej osoby no to jest ważne, no bo to jest dla niego kwestia na przykład kandydowania do Rady Nadzorczej, to jest głosowania. Z drugiej strony dopuszczenie do głosowania czy do kandydowania osoby, która jest nieuprawniona, czy też w przyszłości okaże się nieuprawniona, a może się okazać, że takie głosowanie będzie nieważne, jakichś ważnych uchwał czy wybór do Rady Nadzorczej będzie nieważny.
Bo członek nie był członkiem.
Też warto powiedzieć, że mamy niestety, ale ustawodawca prowadził na przykład dwie kategorie nam członków w tej chwili.
Lepsi i gorsi,
tak by można powiedzieć, tak. To znaczy są osoby, które poniosły pewien wysiłek finansowy i mają swój wkład w spółdzielni mieszkaniowej w postaci udziału, w postaci wpisowego i to są, można powiedzieć, ci pełnoprawni członkowie. No i druga kategoria członków, którzy otrzymali w prezencie to członkostwo, natomiast jakby nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, bo to jest też kwestia, nie mają po pierwsze tego wkładu finansowego, ale z tym wkładem finansowym jest też kwestia odpowiedzialności, czyli mamy grupę członków, którzy ponoszą odpowiedzialność finansową za funkcjonowanie spółdzielni i grupę członków, którzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. W wielu przypadkach, nie wiem jak w przypadku spółdzielni stargardzkich, ale w wielu przypadkach dla tych członków, nazwijmy to starych, dotychczasowych, te zmiany będą oznaczały podwyżki.
No właśnie, pieniądze, to jest najważniejsze. No. Będziemy płacić więcej my, członkowie spółdzielni, czy nie?
Może się tak zdarzyć, bo jeżeli do tej pory środki finansowe wypracowane przez spółdzielnię były wydatkowane później na pokrycie części opłat, no to dzisiaj trzeba będzie te same środki przekazywać na pokrycie opłat większej liczby ludzi. No tym samym dla dotychczasowych członków oznacza to podwyżki tych opłat. Czy tak będzie w konkretnej, to trzeba rozpatrywać już w konkretnej spółdzielni, czy taka sytuacja będzie miała miejsce. Natomiast bardzo, bardzo wielu przypadkach rzeczywiście jest tak, że to niestety będzie miało wpływ również na opłaty.
A jak radzą sobie stargardzkie spółdzielnie mieszkaniowe? Mamy dużą spółdzielnię, mamy pomniejsze.
Oczywiście dominującą spółdzielnią jest tutaj spółdzielnia stargardzka i no, można powiedzieć, że po kilka lat temu to była rzeczywiście spółdzielnia, która przechodziła swojego rodzaju rewolucję, natomiast na szczęście ten okres mamy za sobą. Od kilku lat już spółdzielnia mieszkaniowa w Stargardzie, można powiedzieć, że jest bardzo dobrze zarządzana, wyszła absolutnie na prostą. Podczas ostatniej kontroli, które przeprowadzaliśmy w spółdzielni, nie postawiliśmy nawet żadnego wniosku już takiego pokontrolnego, co nie zdarza się nam często, więc można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju porażka instytucji kontrolnej, ale to jest absolutnie już świetnie funkcjonująca spółdzielnia, dobrze jest zarządzana, jest dobrze poukładana, nie ma żadnych problemów finansowych. Dzisiaj jest absolutnie również jakby w sytuacji takiej, że jest gotowa, że tak powiem, już do inwestowania. Jest gotowa do tego, żeby budować, ale do tego, żeby móc zacząć budować, to jak na wstępie powiedzieliśmy, no, potrzebowalibyśmy pewnych zmian w otoczeniu prawnym. Tutaj no, spoglądamy troszeczkę na rząd dzisiaj, który od wielu już lat obiecuje nam kwestię wpisania spółdzielni w program Mieszkanie Plus, no ale Mieszkanie Plus na razie jest dziś tylko hasłem, co do którego nie ma żadnego oprzyrządowania prawnego, więc dopóki nie pojawią się tutaj zmiany prawne, no to trudno też mówić o inwestowaniu. Ale to jest niewątpliwie dzisiaj jedna z takich spółdzielni, co do których, którymi możemy się chwalić w województwie.
No, jeszcze nie wszystkimi spółdzielniami możemy się chwalić. Słyszał pan o aferze w spółdzielni Nadzieja z byłym prezesem?
O tej ostatniej aferze rzeczywiście nie słyszałem. Nadzieja niestety jest tą spółdzielnią, która odmawiała współpracy z nami. Natomiast kilka lat temu rzeczywiście mieliśmy kontakt ze spółdzielnią Nadzieja. Który zakończył się nie najlepiej, bo spółdzielnia...
Dla was czy dla Nadziei?
Chyba przede wszystkim dla ludzi, dla członków, bo dla nas się skończyło o tyle to niekorzystnie, że spółdzielnia odmówiła nam podpisania protokołu pokontrolnego. Myśmy rzeczywiście wykazali, że w tej spółdzielni są problemy. No doszło nawet do sytuacji, doszło do sytuacji takiej, że prezes już bez wymieniania nazwisk.
Były prezes w tej chwili, tak?
Tak, były. Mówimy o sytuacji już sprzed kilku lat, że były prezes no, pozwalał sobie na takie zachowania w stosunku do osoby, która kontrolowała spółdzielnię, że skończyło się to prywatnym pozwem o zniesławienie, wygranym przez lustratora mojego, czyli przez kontrolera. Natomiast najgorzej oczywiście jest to najgorsza sytuacja dla członków, którzy no, nie dostali w ostatecznym rozrachunku tego dokumentu. Być może ta sytuacja w spółdzielni uregulowałaby się wcześniej, gdyby ten dokument w postaci, czyli protokół pokontrolny, no, trafił do członków już kilka lat temu wcześniej. Były tam bardzo poważne, już wtedy, już na tamtym etapie, już mieliśmy poważne zastrzeżenia.
Tak i nie mogliście państwo nic zrobić?
To ja mówię, spółdzielnia Nadzieja niestety nie jest spółdzielnią zrzeszoną w naszym związku i to jest też troszeczkę taki kłopot, że nam brakuje też jako związku takiego oprzyrządowania prawnego w sytuacjach, w których stwierdzamy bardzo poważne problemy. No tutaj, tak jak mówię, tutaj doszło do sytuacji takiej, że zarząd jakby zerwał współpracę, zarzucając nam przekraczanie jakichś na przykład terminów, w sytuacji, w której my zaczęliśmy stwierdzać nieprawidłowości w tej spółdzielni. Oczywiście, no i wtedy rzeczywiście odmówiono nam tak naprawdę możliwości dokończenia tej kontroli. Także już wtedy no, wskazywało to, że
nie mogliście państwo poinformować odpowiednich
Trzeba mieć o czym. Oczywiście, gdybyśmy my wtedy mieli wiedzę, że mamy do czynienia tam z przestępstwem, oczywiście poinformowalibyśmy prokuraturę o tym, składając właściwe zawiadomienie. Natomiast wtedy nie mogliśmy stwierdzić przestępstwa. Mogliśmy stwierdzić nieprawidłowości.
A to za mało.
Dużo takich nieprawidłowości w funkcjonowaniu, w księgowaniu różnych rzeczy, nieprawidłowości, ale nieprawidłowości, nie przestępstwa. Jeszcze. Więc tutaj jakby prokuratura na tamtym etapie nie wchodziła w grę. Natomiast nasze kontrole mają również na celu to, żeby przy stwierdzeniu tego nieprawidłowości, żeby wskazać możliwe rozwiązania, żeby sytuację po prostu uregulować, no bo w wielu przypadkach te nieprawidłowości nie zawsze mają podstawę. Podstawą jest nie zawsze zła wola. Tak jak mówię, my jako spółdzielnie funkcjonujemy w bardzo złym otoczeniu prawnym, do tego stopnia, że często jakby decyzje w spółdzielniach są podejmowane na pewnym ryzyku. To znaczy, że no jest 50% na podjęcie, 50% szans na podjęcie dobrej decyzji, albo jest dobra, albo zła. Często niestety mamy do czynienia i po tej nowelizacji w zeszłym roku te sytuacje będą jeszcze częstsze, że prawo tak naprawdę jest interpretowane dopiero przez sądy. A więc dopóki sądy nie przekażą jakby w pewnych stanach faktycznych nam odpowiednie wykładnie, to my rzeczywiście, no, opierając się tylko na doświadczeniu, możemy podejmować decyzje. Natomiast teraz... tutaj, jeżeli tak zamykając temat nadziei, no tutaj jak w momencie, w którym zaczęliśmy już stwierdzać nieprawidłowości, tutaj zakończyła się współpraca ze strony już zarządu.
To teraz z mieszkań wychodzimy na ulicę. Czy jest szansa na realizację drogi S10 Szczecin, Stargard, Wałcz, Warszawa? Czy sejmik wesprze te działania?
No, S10 jest oczywiście, mamy trzy takie kluczowe korytarze transportowe jakby w naszym województwie. Najważniejsze to jest 10, 6 i S3. Więc oczywiście, że 10 zostanie wsparta również jakby przez sejmik, tak samo jak wspierana wcześniej była 6 również w swoim przebiegu dłuższym, czyli łączącym już tutaj Koszalin z Trójmiastem. Natomiast no, dzisiaj widzimy, że dzisiaj niestety jakby widzimy, że te prace przygotowawcze przez Generalną Dyrekcję no, niby są prowadzone, bo taką wiedzę uzyskujemy, że one są prowadzone. Natomiast ten proces inwestycyjny, jeżeli chodzi o drogi, no jednak w pewien sposób został zahamowany. No nie pozostaje nam mieć nic jakby nadziei, nomen omen, że 10, jeden z najważniejszych, tak jak mówię, korytarzy transportowych zostanie przygotowana. My jako sejmik możemy w tym zakresie no, prosić, pilnować, wspomagać, ale niestety nie przeprowadzić inwestycji.
To teraz polityka. Z jakiej listy wystartuje pan do sejmiku w najbliższych wyborach? Szykuje się pan już? To będzie Koalicja Obywatelska?
Jeżeli tak się zdarzy, że wystartuje do sejmiku, to zapewne będzie to... To się pewnie będzie rozstrzygało w najbliższych dniach, czy też tygodniach. No, jeżeli wystartuje, to na pewno tutaj z naszego okręgu, z piątki, czyli z okręgu, no, jest nazywane często stargardzkim, tak? No, bo Stargard jest tutaj absolutnie najważniejszym ośrodkiem.
Widzi pan dla siebie konkurencję?
Miejskim. Tak, na tych oczywiście...
Kogo?
Konkurencję. Oczywiście na listach, bo jeżeli tak się zdarzy, to rzeczywiście będzie, to będzie Komitet Obywatelski, czyli ten komitet, który grupuje no, różnego rodzaju siły. No nie chcę powiedzieć antypis, bo to też jakby nie o to chodzi, ale ludzi, czy też grupy, które jednak mają jakąś pewną wspólnotę poglądów. Natomiast oczywiście kandydatów, czy też radnych tutaj u nas w okręgu jest wielu świetnych. No, ode mnie chociażby z Gryfina, bo mieszkam w Gryfinie na co dzień. Jest świetna radna Ewa Dudar. Jest, no, Prawo i Sprawiedliwość przecież reprezentuje dzisiaj Paweł Mucha. W moim klubie jest, wspólnie pracujemy z Witoldem Rucińskim, też tutaj przecież spod Stargardu. Więc jakby no, tych nazwisk, tych osób, które tutaj reprezentują okręg numer 5 dzisiaj w sejmiku jest wiele.
A myślał pan o tym, żeby zostać burmistrzem Gryfina? Stamtąd się pan wywodzi?
No myślę, że powiem tak, w Gryfinie niezbędna jest zmiana burmistrza, bo miasto rzeczywiście, my mamy nowego burmistrza od 4 lat. Niestety w mojej opinii, jak też i w opinii wielu mieszkańców, no to była nietrafiona zmiana. No, mamy do czynienia z osobą, która rzeczywiście wygrała wybory i mówiąc kolokwialnie, abdykowała z funkcji burmistrza, przestała zarządzać miastem i podejmować decyzje. Dzisiaj to są kolejne stracone lata. Czy ja wystartuję? Nie planuję. Widzę co najmniej 2 osoby, które mogłyby tutaj na tym polu dzisiaj... No, w Gryfinie, tak jak w wielu innych miejscach, trzeba dzisiaj szukać osoby, która jest w stanie wygrać i nawet swoje, jeżeli trzeba swoje ambicje gdzieś schować, że tak powiem, z boku, to trzeba je schować, bo celem jest to, żeby miasto zaczęło się rozwijać, no bo dzisiaj to jest pełna stagnacja.
A Stargard, jak pan widzi w wyborach samorządowych naszego prezydenta na przykład?
No po ostatnim zwycięstwie prezydenta Zająca wydaje się, że tutaj trudno będzie o kontrkandydata, który się będzie w stanie przeciwstawić.
Ale na pewno się pojawią tacy.
Tak, ale ja powiem szczerze, że to dla dobra samego prezydenta będzie chyba, żeby pojawił się kandydat, który będzie w stanie zaprezentować pewną wizję rozwoju miasta, bo to też jeżeli nie mamy do czynienia, no mówiąc wprost, to z konkurencją, z silną konkurencją, to
myśli pan,
to
że
niestety
jest takie
powoduje
nazwisko,
czasami...
które mogłoby być silną konkurencją w Stargardzie? Jakie to nazwisko?
Nie wydaje mi się. To znaczy ja dzisiaj takiego może nazwiska nie widzę, ale może ono się pojawi. Wybory to jest też czas kreowania nowych osób w polityce, czy też w samorządzie. To jest dobry czas na to, żeby móc, jeżeli ktoś ma pomysł na miasto, żeby ten pomysł zaprezentować, więc raczej bym patrzył pod kątem taki, że być może te wybory wykreują na nowe osoby, nowych kandydatów na prezydenta. No bo z tych osób, z tych polityków, nazwijmy to, którzy ewentualnie mogliby dzisiaj w Stargardzie się przeciwstawić, wystartować, to chyba na dzień dzisiejszy bynajmniej nie widać chyba osoby, która by tutaj w sposób, no nie chcę nikogo urazić, żeby powiedzieć, że poważnie zagrozić prezydentowi, ale stanowić na tyle silnej konkurencji, żeby móc mówić o jakimś zwycięstwie. Zapewne to zwycięstwo nie będzie w takim tak przytłaczające jak wybory przedterminowe, ale tak jak mówię, no, dla dobra samego prezydenta będzie dobrze, jeżeli pojawi się poważna i odpowiedzialna konkurencja w tych wyborach.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Artur Nycz, radny województwa zachodniopomorskiego.
Dziękuję bardzo.